W imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. To hasło święta Epifanii, święta objawienia Pańskiego. Witam was bardzo serdecznie 6 stycznia w ten świąteczny dzień, jedno z najstarszych chrześcijańskich świąt, które jest starsze nawet od Bożego Narodzenia. Cieszę się, że możemy być tu dziś razem w ten świąteczny poranek i życzę nam wszystkim odczuwania Bożego błogosławieństwa na ten świąteczny dzień, ale na to wszystko również, co przed nami. Usiądźcie. Jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, to w najbliższą niedzielę nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach będą one połączone z Wieczerzą Pańską. Również w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w sali parafialnej w Goleszowie organizujemy drugi pokaz specjalnego świątecznego odcinka serialu The Chosen. Jako że mieliśmy bardzo pozytywne głosy po pierwszym pokazie, jako że nie wszyscy mogli uczestniczyć niecały miesiąc temu w Godziszowie w tej projekcji, bardzo serdecznie zapraszamy. Przyszła niedziela, godzina 17, 12 stycznia w sali parafialnej w Goleszowie. I już teraz ogłaszamy, że 26 stycznia po nabożeństwie w Goleszowie odbędzie się doroczne sprawozdawcze zgromadzenie parafialne, na które serdecznie zapraszamy. Prosimy o wpłaty na prenumeratę Zwiastuna Ewangelickiego. W dalszym ciągu polecamy z Biblią na co dzień z parafialną okładką. Zapraszamy jutro, we wtorek 7 stycznia, na kolejne spotkanie w ramach wędrówki przez Biblię. Kontynuujemy temat modlitwy pańskiej, a w czwartek 9 stycznia o godzinie 18 kolejne spotkanie z cyklu Kobiety Biblii. Serdecznie panie zapraszamy. Przypominamy o tym, że od wczoraj trwa nowy cykl modlitewny. Chcemy modlić się o nasz Kościół, a od najbliższej niedzieli o poszczególne parafie naszego Kościoła. Pamiętajmy o tym w naszych modlitwach. Tyle ogłoszeń. Śpiewamy pierwszą pieśń numer 105. W liturgii będziemy śpiewać introit numer 17.
Thank you.
Panie, Twoim jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Alleluja. Wykrzykuj Panu, cała ziemio, alleluja. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem, alleluja. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach i pokój na ziemi, i pokój na ziemi, a w ludziach dobre upodobanie.
Boże, nasz niebiański Ojcze, Ty poprzez światło betlejemskiej gwiazdy przyprowadziłeś narody świata do siebie i objawiłeś im swojego Syna. Prosimy Cię, spraw w swojej łasce, abyśmy kroczyli w wierze za Twoim zbawiennym światłem i mogli kiedyś oglądać w pełni Twój boski majestat. Wysłuchaj nas przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W Starym Testamencie, w Księdze proroka Izajasza, w 60 rozdziale, czytamy następujące słowo. Powstań, zaświeć, bo przychodzi Twe światło i chwała Pana rozbłyska nad Tobą. Ciemności bowiem okrywają ziemię, i gęsty mrok ludy. Lecz nad Tobą jaśnieje Pan i objawia się Jego chwała. Narody pójdą do Twojego światła i królowie do Twego wschodzącego blasku. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło. Ci wszyscy zgromadzeni przychodzą do Ciebie. Twoi synowie przybywają z daleka. Twoje córki są niesione na rękach. Gdy to ujrzysz, będziesz promienieć. Twoje serce przepełni się wzruszeniem, bo bogactwo morza przypłynie i zasoby narodów przybędą do ciebie. Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery Madianu i Efy. Wszyscy przybywający z Saby przyniosą złoto i kadzidło i rozgłoszą chwałę Pana. A apostoł Paweł w liście do Efezjan w 3 rozdziale tak napisał. Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, proszę was za pogan. Proszę za was pogan. Słyszeliście przecież o działaniu łaski Boga udzielonej mi ze względu na was, gdy w objawieniu zostało mi dane poznać tę tajemnicę, o której pokrótce wam napisałem. Czytając, możecie się przekonać o tym, w jakim stopniu pojąłem tajemnicę Chrystusa. Nie była ona tak znana synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, jak teraz została objawiona świętym jego apostołom i prorokom w duchu. Poganie mianowicie są współdziedzicami, członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej też sługą stałem się według daru łaski Boga, udzielonej mi zgodnie z działaniem Jego mocy. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy. Alleluja! 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 Śpiewamy pieśń numer 108. Łaska wam i pokój od tego, który był, który jest i na którego ponowne przyjście czekamy. Od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. 6 stycznia, w święto Epifanii, objawienia Pańskiego, wysłuchajmy historii o mędrcach ze wschodu. Ewangelista Mateusz w 2 rozdziale tak zapisał. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu i pytali, gdzie jest nowonarodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Kiedy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu i wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Mesjasz. Odpowiedzieli mu: w Betlejem w Judei, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejszy wśród książęcych miast Judei. Z ciebie bowiem będzie pochodził władca, pasterz Izraela, mojego ludu. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas pojawienia się gwiazdy. Potem skierował ich do Betlejem i powiedział: idźcie tam i wypytajcie starannie o dziecko. A gdy je znajdziecie, dajcie mi znać, abym i ja poszedł i oddał mu pokłon. Oni wysłuchali króla i ruszyli w drogę. Gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie, prowadziła ich, aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. Na widok gwiazdy ucieszyli się ogromnie. Weszli do domu, a gdy zobaczyli dziecko i jego matkę Marię, padli na twarz, oddając mu pokłon. Potem rozłożyli swe skarby i ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Otrzymali jednak we śnie polecenie, żeby nie wracali do Heroda. Dlatego inną drogą powrócili do swojego kraju. Dziękujemy, nasz Panie, za tą niezwykłą świąteczną wieść. Wypełnij nas radością. W końcu mędrcy się cieszyli, w końcu Paweł wzywa do radości, w końcu śpiewamy, że mamy się cieszyć. Pozwól nam się cieszyć, Panie, i doświadczyć Twojej bliskości. Amen. Na wstępie tego kazania chcę ci, droga siostro, drogi bracie w Chrystusie, zadać dwa pytania. Po pierwsze, czego wypatrujesz w swoim życiu? A po drugie, jak reagujesz na wieść, że na świecie pojawił się król, któremu należy oddać pokłon? Do tych pytań jeszcze wrócę. Święto Epifanii, czyli objawienie Pańskie poganom, to jedno z najstarszych świąt chrześcijaństwa. Notabene na wschodzie 6 stycznia świętowano również Boże Narodzenie i tak w wielu kościołach jeszcze jest. Część to łączono ze sobą pokłon mędrców, chrzest Jezusa w Jordanie i cud w Kanie Galilejskiej, aby pokazać, połączyć trzy wydarzenia związane z jednym celem, czyli objawienie boskiej mocy i godności Jezusa. My dziś, w popularnie nazywany Dzień Trzech Króli, choć warto pamiętać, Biblia nie mówi, ile ich było. Nawet nie do końca wiemy, czy faktycznie nazywali się Kacper, Melchior i Baltazar. Wiemy, że byli mędrcami, magami ze wschodu. Magami, czyli ekspertami od astronomii, astrologii, prawdopodobnie byli kapłanami pochodzącymi z dzisiejszego Iranu czy też Iraku. Dziś gromadzimy się po to, aby przypomnieć sobie ich historię. Historię, która powinna być dla nas bardzo ważna, a dzisiejsze święto powinno być dla nas niezwykle istotne. Być może pod pewnymi względami nawet ważniejsze niż święto Bożego Narodzenia. Dlaczego? Dlatego, że to święto podkreśla, że Pan Bóg objawił się poganom, czyli ludziom spoza ludu wybranego, nie Izraelitom. A dlaczego to takie ważne? W starożytności głównym problemem była pogarda. Żydzi pogardzali poganami, jako ludźmi bezwartościowymi w oczach Boga. Żydzi stwierdzali, że poganie żyli po to, aby być przez Boga potępionymi. W najlepszym razie mogli być niewolnikami Izraela. Tak rozumiano słowa z końcówki księgi proroka Izajasza. Przez Żydów poganie byli uznawani za gojów, nie Żydów, gorszych. Poganie, czyli i my. Żydom nie mieściło się w głowie, że Bóg mógł w ogóle zaprzątać swoją głowę troską o jakichś tam pogan. I co więcej, pogarda ta nie dotyczyła tylko relacji Żyd-nieżyd, ale również Grecy, przekonani o swoim wykształceniu, o swojej wyższości kulturowej, gardzili barbarzyńcami, czyli wszystkimi nie-Grekami. Być może i dzisiaj pośród nas jest między nami sporo pogardy, w zależności od różnic rasowych, politycznych, narodowych, wyznaniowych. Często gardzimy sobą nawzajem, uznając najczęściej siebie za lepszych od innych. I kiedy na przykład popatrzylibyśmy na kwestie narodowościowe, mam wrażenie, że jako Polacy też mamy jakiś taki kompleks narodu wybranego, szczególnego w oczach świata. I z wyższością patrzymy na przykład na Czechów, Białorusinów, nie mówiąc już o Ukraińcach i Rosjanach. Ale nie wiem, czy to właściwa postawa. Święto Epifanii pokazuje, że Pan Bóg objawia się właśnie tym, którzy byli spychani na margines, których uważano za gorszych, niegodnych zbawienia, niegodnych Bożej uwagi. I to jest niezwykłe. Być może tego nie pojmujemy, bo nie spotkaliśmy się z szykanami, uznaniem nas za ludzi drugiej kategorii. Ale wystarczyłoby być może, żebyśmy jako Ewangelicy pojechali i na dłużej zamieszkali w diasporze i byli jedynymi Ewangelikami na klatce schodowej, jedynymi Ewangelikami w szkole, jedynymi Ewangelikami w promieniu 100 kilometrów i okazałoby się, że jesteśmy ci inni, dziwni, czy mają choinkę, czy świętują święta, czy wierzą w Jezusa. Bóg przychodzi do tych, którzy w ogóle się tego nie spodziewali. I przed Bogiem na kolana upadają ci, których wydawałoby się, że dotąd Boże obietnice zupełnie nie dotyczą. Ale jest inaczej. Dzisiejsze święto w swoim przesłaniu niesie niesamowitą wieść, że Pan Jezus przyszedł dla wszystkich i że Pan Jezus umarł za wszystkich. Nie tylko za Żydów, nie tylko za Greków, nie tylko za Rzymian. Umarł także za Polaków, za Ukraińców, za Rosjan, za Palestyńczyków. Nie tylko za tych pobożnych, ale także za tych, którzy wiodą gorszący żywot. I symbolem tej prawdy jest historia o mędrcach ze wschodu. Z pewnością poganach, magach, czyli powiedzielibyśmy jeszcze innowierczych kapłanów. Być może, tak podaje tradycja, część z nich była innego koloru skóry. Ale oni docierają do domu Marii i Józefa. O tym też warto pamiętać. Jezus jest już dzieckiem, nie jest niemowlęciem. Nie wchodzą do stajenki, tylko przychodzą do domu i tam oddają pokłon Jezusowi. Nie wiemy, czy było ich trzech. Nie wiemy, jak mieli na imię w stuprocentowej pewności, ale wiemy, że się ucieszyli. Wiemy, że mieli trzy dary. Wiemy, że potraktowali to dziecko jako nowonarodzonego króla, któremu poprzez oddanie pokłonu aż do ziemi okazali posłuszeństwo. Inni królowie, ich królowie, król Herod, przestali mieć dla nich znaczenie. Niesamowicie cenne dary ofiarowali dziecku Jezus. To jest niesamowite. Ta historia pokazuje, że Bóg przychodzi do nas nie patrząc na to, czy jesteśmy mężczyzną, kobietą, starcem, dzieckiem, czarnoskórym czy białym człowiekiem, czy dużo zarabiamy, czy pobieramy zasiłek. Jezus wkracza w naszą rzeczywistość niezależnie od tego, jaka ona jest, i mówi: jestem z tobą. Nazywam się Emmanuel, co znaczy, że jestem z tobą. Oto wszystko, co moje, staje się twoim. Przyszedłem na ten świat, aby dzielić twój los, aby poznać, co to znaczy być głodnym, zmęczonym, zapracowanym, sfrustrowanym. Przyszedłem po to, abyś nie czuł się pozostawiony sam sobie. Przyszedłem po to, by dać kres ludzkim podziałom na lepszych i gorszych, pobożnych i grzeszników. Wszyscy w moich oczach są równi, niezależnie od tego, czym się zajmują. Przyszedłem po to, by być z tobą i wspierać cię w twoim życiu. Taka jest wymowa święta Epifanii. I być może to przesłanie, które dziś do nas dociera, dociera do nas nie po raz pierwszy. Ale myślę, że dziś może wybrzmiewać szczególnie. Bo dzięki Jezusowi wszyscy jesteśmy zaproszeni na weselną ucztę baranka. Nie musimy się obrzezać, nie musimy używać języka hebrajskiego i ściśle trzymać się wszystkich przepisów prawa żydowskiego. Nie musimy porównywać się między sobą, wartościować. Nie musimy ulegać swoim kompleksom. Bo święto Epifanii pokazuje, że przesłanie płynące z Biblii jest dostępne dla wszystkich. Pracowników umysłowych i fizycznych, rencistów i emerytów, matek i ojców, singlów i małżeństw. Bóg przychodzi do nas i chce być z nami. Nie jesteśmy już sami, ale jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa w Jego społeczności. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby zamieszkać w Jego domu. Czy takiego Boga wypatrujesz w swoim życiu? Nawiązuję do pierwszego pytania. Wielu rzeczy w naszym życiu wypatrujemy. Niższych cen, na przykład masła, lepszej pogody, nie tak, żeby było minus jeden jednego dnia i ładny śnieg, a następnie plus siedem, beznadziejny wiatr. Wypatrujemy może tego, żeby ktoś nas szanował, żebyśmy byli zdrowi. Ale czy wypatrujesz Boga? Boga, który zrobił dla ciebie wszystko. Czy wypatrujesz Go, aby On był twoim powodem do radości? Czy wypatrujesz Boga, dla którego warto podjąć długą i niepewną podróż? Bibliści przyjmują, że mędrcy ruszyli z okolic Iranu, Iraku bądź też Mezopotamii do Izraela, mieli ponad 2000 kilometrów. Czy wypatrujemy Boga, któremu warto ofiarować niezwykle cenne dary? My może nie mamy złota, kadzidła, mirry, ale mamy nasze życie, mamy nasz umysł, mamy nasze siły, mamy naszą uwagę. I to wszystko można oddać Panu Bogu. Kiedy zobaczyli gwiazdę na niebie, dla nich to był sygnał, że narodził się król. Czy to kometa, czy jakaś specjalna koniunkcja Jowisza i Saturna, o tym można dyskutować. Ale kiedy zobaczyli ten znak, ucieszyli się, ruszyli w drogę, nie do końca byli w stanie dotrzeć w odpowiednie miejsce. Ruszyli do Jerozolimy, do króla. No, skoro miał się urodzić król, no to w pałacu. Ale nie w pałacu, gdzie się miał urodzić, w Betlejem, czyli w wiosce trochę pod Jerozolimą. Tam docierają, widzą gwiazdę, cieszą się, przychodzą do Jezusa, oddają mu pokłon, dają mu dary. Dla nich to jest historia niezwykłej radości, historia owocnej wyprawy, historia owocnych poszukiwań, historia zmiany życia. Ale można jeszcze inaczej zareagować na wieść o rodzącym się nowym królu. Można zareagować tak jak Herod i jego elity. W różnych tłumaczeniach czytamy, zatrwożył się Herod, a z nim cała Jerozolima. Przestraszył się, przeraził się. On poczuł się zagrożony i to doprowadziło do rzezi niewiniątek. W innych tłumaczeniach czytamy, że przebiegle rozmawiał z mędrcami i próbował w ten sposób wpłynąć na losy Jezusa. Ze strachem, który pojawił się w momencie, kiedy okazało się, że narodził się król, walczył po ludzku, w tylko sobie znany sposób, za pomocą knowań i nienawistnej siły. Mimo że królestwo Jezusa nie było z tego świata, on nie przyszedł, aby zabrać Herodowi koronę. Herod zna proroctwa, ma swoich doradców, wiedział, że przyjdzie Mesjasz, ale źle zrozumiał ideę Mesjasza. Dodatkowo nie chciał ratunku od swoich grzechów. Jak ty reagujesz na wieść, że Jezus jest królem, że ma być królem twojego życia, że to Jemu należy oddać pokłon i Jemu wszystko podporządkować? Może tu dziś jesteś, ale z Jezusem chcesz żyć na swoich warunkach. Najlepiej, gdyby został takim słodkim oseskiem, któremu można śpiewać kołysanki, można się zachwycać, jak słodko śpi i w ogóle. Ale niech nie dorasta. Niech mnie nie konfrontuje z moim grzechem i tym, co mam w swoim życiu poprawić. Niech nic nie burzy mojego poczucia bezpieczeństwa. Niech nic w kościele, liturgii, strojach się nie zmienia. Niech będzie po staremu. Niech będzie po mojemu. Bo inaczej będę zmuszony przebiegle knuć, zakulisowo wpływać, wypytywać. Albo zostanę doprowadzony do ostateczności. Tymczasem osesek nie jest już niemowlęciem. Jest dzieckiem, które w mieszkaniu wraz z rodzicami przyjmuje gości ze wschodu. To dziecko stanie się mężczyzną, który weźmie na siebie krzyż, a ten krzyż będzie gorszył tradycjonalistów i pobożnych nauczycieli prawa. Po spotkaniu z dzieckiem mędrcy wracają do domu inną drogą. Oczywiście nie po to, aby spotkać się z Herodem. Anioł ich ostrzega. Wracajcie inną drogą, żeby nie powiedzieć Herodowi o tym spotkaniu. Ale kiedy popatrzymy na symboliczny wymiar stwierdzenia wracają inną drogą do domu, oznacza to, że mędrcy wracają inni, nawróceni, przemienieni. Mędrcy doświadczają zmian. Nie wracają tacy sami, jacy przyjechali, bo nie mieściło im się w głowie, że król może być urodzony poza pałacem. ale dopuścili tę myśl do siebie. Udali się do Betlejem i tam spotkali dziecko, któremu oddali te dary. Nie wracają taką samą drogą, jak przyjechali. Bo spotkanie z Jezusem ich zmieniło i otwarło na to, co najważniejsze. A Herod? Herod nie doświadczył tej zmiany, więc się przeraził i w strachu doprowadził do krzywdy wielu. A zatem, moja siostro, mój bracie w Chrystusie, nie bój się zmian. Nie bój się tego, że Bóg otwiera się na pogan i jest to zgorszeniem dla Izraelitów, tych pobożnych, tych, którzy wyczekiwali na Mesjasza, ale chyba korzystali z innych proroc niż te, które myśmy dzisiaj czytali. Nie bój się wracać do domu inną drogą. Nie chodzi mi tylko o to, żeby zrobić sobie teraz jakiś spacer albo krajoznawczą trasę, wrócić, gdzie mieszkamy. Ale nie bój się próbować zmieniać swoje myślenie dotyczące tego, jaki plan ma Pan Bóg dla twojego życia. Jakie są zwyczaje w Kościele, czy też inne rzeczy drugorzędne. Wypatruj nie tego, czy spełnione są twoje oczekiwania, ale wypatruj niesamowitego, zbawczego działania Boga w Jezusie Chrystusie. Dzisiejsza historia mędrców pokazuje, że Bóg ani Kościół nie są od zaspokajania twoich oczekiwań. Powtórzę to jeszcze raz, żebyśmy dobrze to zrozumieli. Dzisiejsza historia pokazuje, że Bóg ani Kościół nie są od zaspokajania twoich oczekiwań. Gdyby tak było, Jezus urodziłby się w pałacu. Pewnie nie musiałby umierać, bo zaspokoiłby oczekiwania tych, którzy na Niego czekali, którzy sobie Go w jakiś konkretny sposób wyobrażali, którzy mieli na Niego swój pomysł. Ale wtedy historia zbawienia by się nie dokonała. Bóg ani Kościół nie są od zaspokajania twoich oczekiwań. Ale Bóg i Kościół są od tego, aby uświadomić ci, że potrzebujesz Bożego zbawienia. Że potrzebujesz Jezusowi oddać pokłon aż do samej ziemi. I potem wrócić do domu inną drogą. Stawać się innym człowiekiem. Mniej zrzędliwym, mniej utyskującym, mniej roszczeniowym. To jest droga Heroda. Zrzędliwość, utyskiwanie i roszczeniowość. Droga, która doprowadza do śmierci, do katastrofy, do potępienia. Mędrcy wracają do domu wdzięczni, radośni, otwarci na nowe. To jest droga dla nas. To jest przykład dla nas. To jest to, czego potrzebujemy w naszym życiu. Wdzięczności, radości i otwartości na nowe. Pytanie, czy to mamy? Pytanie, czy to po nas widać? Jedną uwagą, taką dygresją się z wami podzielę na koniec. Wczoraj, kiedy przeżywaliśmy tu wieczór kolęd, miałem możliwość trochę się porozglądać po kościele, obserwować reakcje ludzi, was, obecnych tutaj zgromadzonych, na to, co wczoraj przeżywaliśmy. I kiedy wybrzmiewały te pieśni, wybrzmiewały te harmonie, kiedy śpiewały czy to nasze chóry, czy też nasi goście, miałem wrażenie, że byłem w stanie dostrzegać wdzięczność, taką radość. Ja to nazwałem wczoraj takim efektem zasłuchania, ale Naprawdę miałem takie poczucie, że doświadczamy zmiany pewnej atmosfery. Dziś niemal w każdej pieśni śpiewamy o radości. Czytamy o mędrcach, którzy się cieszyli. W introicie śpiewaliśmy: wykrzykuj Panu cała ziemia. To jest sygnał, który pokazuje, że święto Epifanii ma nas zmieniać pod tym kątem, że ma być w nas obecna wdzięczność, radość i otwartość na nowe, która ma być widoczna. Pytanie, czy będzie widoczna? I oczywiście mówię to też do siebie. Ale takie jest przesłanie, taka jest wymowa tego, że Pan Jezus objawia się poganom. Abyśmy się z tego cieszyli. Bardziej niż z tego, że daj Boże, inflacja będzie niższa. Bardziej niż z tego, że nasze drużyny będą wygrywać w różnych rozgrywkach, że skoczkowie będą lepiej skakać. Tu jest miejsce na prawdziwą wdzięczność i prawdziwą radość. Wracajmy do domu inną drogą. I niech się to w nas dokonuje. Amen. Usłyszeliśmy dzisiaj, drodzy, przeczytane i zwiastowane Boże Słowo. Naszą odpowiedzią ma być wyznanie wiary. A zatem powstańmy. I w ten świąteczny dzień wyznajmy naszą wiarę słowami nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, którym mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznają jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekują wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. A pokój Boży, ten, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Śpiewamy pieśń numer 109.
z maluczkimi, co spoczywasz w żłobie. Pójdzie by kadzidło złoto przynieść ci w ofierze.
Módlmy się. Wszechmogący nasz Panie i Boże, Panie światłości i prawdy, uwielbiamy Cię i chwalimy za Twoją mądrość i wierne realizowanie planu zbawienia grzesznej ludzkości. Wybrałeś pośród wszystkich narodów Izrael, aby był nosicielem Twoich obietnic. W Jezusie Chrystusie powołałeś i nas, i wszystkich pogan do społeczności życia z Tobą, abyśmy nie byli już dłużej przechodniami i obcymi, ale stali się domownikami i współobywatelami świętych. Jesteśmy teraz Twoim ludem i Twoimi dziećmi poprzez chrzest i wiarę. Prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy słowem i czynem świadczyli o tym, co dla nas uczyniłeś i abyśmy wiernie naśladowali Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy oddawali Mu pokłon, aby był królem naszych serc, aby był ważniejszy dla nas niż nasze parafie, niż nasze gospodarstwa, niż nasze konto w banku, niż nasze pasje, niż nasze zdrowie, niż nasza ojcowizna. Spraw, aby On był królem naszych, Panie, serc. Spraw, abyśmy przekonywali się, że Twój plan czasem potrafi być inny niż nasz. Że czasem trzeba otworzyć się na nowe. Że Twoim planem jest to, abyśmy byli wdzięczni, radośni. Nawet pomimo doświadczeń, nawet pomimo zmagań, które są naszym udziałem, nawet pomimo tego, że wychowywano nas, że w Kościele należy być poważnym, nie wolno się uśmiechać, że trzeba się bać. Ucz nas, Panie, radości. Ucz nas tego, aby było widać po nas, że jesteś naszym Królem i że wpływasz na naszą rzeczywistość. I nawet jeżeli jest trudno, nawet jeżeli cierpimy, jesteśmy w żałobie. Nawet jeżeli inni knują, idą drogą Heroda, próbują być przebiegli, roszczeniowi, utyskujący. Pomóż nam, Panie, się nie poddawać, tak jak mędrcy się nie poddawali. I pozwól nam doświadczać spotkania z Jezusem. A następnie, Panie, ucz nas, jak wracać inną drogą do naszych domów. Nasze domy bardzo potrzebują radości. Nasze domy bardzo potrzebują innych priorytetów. Nasze domy bardzo potrzebują przesłania, że warto być w Kościele. Czy to 6 stycznia o 10, czy w niedzielę o 17, że warto tu być, że warto słuchać Twojego słowa, że warto przekonywać się o tym, jak bardzo nas kochasz, bo to jest najważniejsza wieść i nic i nikt inny nie jest od tego ważniejszy. Niech to się, Panie, w nas zadzieje. Niech wracamy inni z tego nabożeństwa i niech ta zmiana permanentnie się utrzyma. Doprowadzaj, Panie, do naszego nawrócenia. Doprowadzaj do nawrócenia tych, którzy będą stawać na naszej drodze. Doprowadzaj do nawrócenia tych, którzy łączą się z nami przez internet albo będą odsłuchiwać to nabożeństwo. Panie, chcemy też prosić o cały nasz Kościół, o wszystkie parafie, o wszystkie diecezje. Rozpoczynamy cykl modlitewny, kiedy chcemy modlić się o siebie nawzajem, o Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Dziękujemy Ci za to, że możemy być częścią tej wspólnoty i sprawa, aby ta wspólnota się rozwijała, aby dochodziło do przebudzenia, abyśmy zmieniali się na lepsze, abyśmy mogli się lepiej poznawać i pamiętać o sobie w naszych modlitwach. Tobie chcemy to wszystko powierzyć. Tobie chcemy powierzyć losy świata, wszystkich walczących ze sobą narodów, wszystkich tych, których często uważamy za gorszych od siebie. Niech Twój Duch, Panie, niech Twoja moc czuwa nad nimi. Tobie się powierzamy i do Ciebie chcemy teraz wspólnie zawołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Alleluja. Pan jest mocą i pieśnią moją. Alleluja. Jezus Chrystus wczoraj i dziś. Alleluja. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen, amen, amen. Śpiewamy pieśń numer 582. 582.
Chcę chwalić Boga dziś z całego serca, chcę cuda Jego ogłaszać dokoła, wyśpiewać Jego imię. Chcę chwalić Boga dziś z całego serca. Wesele się, Panie, w Tobie cieszę się. Alleluja. Wesele się, Panie, w Tobie cieszę się. Alleluja. Chcę śpiewać Bogu dziś z całego serca. Chcę opowiadać o Jego miłości i chwalić Jego łaskę. Chcę śpiewać Bogu dziś z całego serca. Wesele się, Panie, w Tobie cieszę się. Alleluja. Wesele się, Panie, w Tobie cieszę się. Alleluja. Chcę dziś dziękować Mu z całego serca. Chcę opowiadać, jak ludzi narody na rękach swoich nosi. Z całego